Witam Was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak jak już było mówione na początku, mamy dzisiaj dzień Pięćdziesiątnicy. Także w tym dniu trzeba by, jakby nie wypadałoby nie mówić o tym dniu, tak? Co to oznacza ten dzień, czy to dla Żydów, czy dla nas chrześcijan. Wierzę, że jest to bardzo ważny dzień. Szczególnie dla nas chrześcijan, tak? Kiedy się utożsamiamy, że jesteśmy chrześcijanami, którzy są biblijnie wierzący, charyzmatyczni, zwani też zielonoświątkowcy, tak? Tak nas nazywają. Także ja się utożsamiam z tym dziedzictwem wiary, myślę, że wy też. I chciałbym mówić na ten temat. Troszkę inaczej, przez inny pryzmat chciałbym mówić, troszkę pokazać wam przez pryzmat żydowski, jak Żydzi na to patrzą, ale też podzielić oczywiście tym przez pryzmat jakby tej nowej nauki, którą nam dał Jezus właśnie przez Ewangelię. I to jest takie, w sumie jest to trudne tak połączyć, ale powiem wam, czytając pewne jakieś takie książki różne, rozważając te rzeczy, doszedłem do ciekawego wniosku, że nawet ci Żydzi, tak zwani rabiniczni, tak, którzy nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, niektórzy z tych Żydów mają ciekawe, bym powiedział, przemyślenia odnośnie właśnie świąt. I naprawdę to się tak wiąże z osobą Mesjasza. Oczywiście oni nie wierzą, że Jezus jest tym Mesjaszem, ale dużo mają ciekawych koncepcji, co byśmy na to powiedzieli amen. Tylko tyle, że oni nie rozumieją, że tym Mesjaszem jest Jezus. Ale ciekawe rzeczy są, także chciałbym o tym dzisiaj troszkę wam powiedzieć. Także otwórzcie swoje serca, troszkę szerzej wam opowiem pewne rzeczy o święcie Pięćdziesiątnicy. Amen. Ojcze, dziękuję ci za moich braci i siostry. I proszę Cię o ducha mądrości i objawienia, abyśmy zrozumieli głębiej tajemnicę, Panie, tych cudownych, Panie, rzeczy, które dałeś nam, czy to, Panie, poprzez, Panie, obchodzenie tych świąt, które ustanowiłeś, abyśmy rozumieli cudowne dziedzictwo wiary, które dałeś nam w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze. Po żydowsku pięćdziesiątnica się nazywa Szawłot, bo z języka greckiego w Nowym Testamencie jest użyte słowo pięćdziesiątnica, czyli w Nowym Testamencie, natomiast Żydzi w swoich księgach używają zwrot Szawłot, czyli święto tygodni. Pięćdziesiątnica, czyli pięćdziesiąt, tak, pięćdziesiąt dni, tak, a Szawłot święto tygodni. No i oczywiście jest jeszcze znana taka nazwa, potocznie się tak mówi, zielone świątki i tak dalej. I oczywiście nawet Żydzi, wiecie, ja też takie myślałem, że to tylko poganie tak sobie to wzięli. Ale nie, Żydzi też do tego tak podchodzą. I ciekawą rzeczą jest to, że nawet Żydzi w tym dniu, kiedy ten jest dzień, to oni właśnie przyozdobiają synagogi, domy, właśnie w różne takie zielone rzeczy. Nie widzieliście o tym? Czy wiedzieliście? Kto z was wiedział? To fajnie, mało ludzi. Ale to jest też właśnie ciekawe. Z czym się wiąże święto, właśnie to Szawłot, święto tygodni? To może tak zaczniemy od czytania właśnie, gdzie to jest w Biblii. I może zaczniemy od trzeciej Mojżeszowej. Tam mamy opis tych świąt pańskich. Jak wiemy, jest siedem świąt pańskich, tak? No w sumie z szabatem będzie osiem, ale siedem takich głównych świąt pańskich i cztery wypełniły się w czasach Jezusa. Tak? Pierwsze święto, jak się wypełniło w osobie Jezusa, jest świętem Paschy. Drugie święto jest świętem jakim? Prześników. Trzecie święto jest święto Zmartwychwstania, czyli Wielkanoc, tak? A czwarte święto? Pięćdziesiątnica. I jeszcze są trzy przed nami. Amen? Dobrze. To teraz może zacznijmy czytać z tej trzeciej księgi. To jest to Księga Kapłańska. W 23 rozdziale tam jest właśnie to wspomniane o tych świętach. I od wersetu 15 i 16. Trzecia Mojżeszowa, 15 werset i 16. Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop do dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Aż do następnego dnia, po 7 sabacie, odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. No właśnie. Raz 7 tygodni, a raz 50 dni. Jak to się liczy? Od szabatu jest 50 dni, a od święta właśnie pierwocin, tak, jest równe 7 tygodni, czyli 49 dni, tak? Tak to się właśnie liczy. I ten dzień miał być złożeniem właśnie ofiary z pokarmów. Ciekawą rzeczą jest, że właśnie w tym dniu są składane właśnie dwa chleby na ofiarę. Co one reprezentują? One reprezentują Żydów wierzących w Mesjasza i pogan wierzących w Mesjasza. Amen? To reprezentują te dwa chleby. Jeszcze, czym jest właśnie Pięćdziesiątnica? Pięćdziesiątnica u Żydów jest też zwana świętem, też oni mówią Tory, przymierza, tak? Kiedy bo oni wierzą, że, tak tradycja mówi, że w tym dniu właśnie Bóg, w dniu Pięćdziesiątnicy, to właśnie Bóg nadawał Torę, tak? Nadawał przykazania Mojżeszowi. Ale również jest to święto, oni też tak to nazywają, jakby odliczania, liczenia dni od święta Paschy aż do Pięćdziesiątnicy. I dla Żydów jest to szczególny dzień. Dlaczego? Bo tak, Pascha jest czymś, co dała Izraelowi wolność, tak? Przez Paschę zostali wyzwoleni z niewoli z Egiptu, tak? Ale wiecie, mają wolność, no ale teraz mają zostać Bożym ludem, mają zostać Bożym narodem, ale żeby istniał Boży naród, Boży lud, to wiecie, musi mieć konstytucję, musi mieć króla, tak? No, musi mieć obszar ziemi, tak? I Bóg im to właśnie daje, właśnie na górze Synaj, daje im konstytucję, daje im przywództwo i obiecuje, i daje im ziemię obiecaną, pod warunkiem, że będą ściśle wypełniać słowa Tory, tak? Słowa przymierza, które Bóg im nakazuje i będą słuchać głosu Pana, tak? To jest warunkowe. Czyli tu widzimy, że kiedy właśnie Bóg zawiera z nimi przymierze na górze Synaj, to w tym momencie Bóg obiecuje im właśnie te trzy rzeczy, tak? Czyli daje im tą konstytucję. Co jest ta konstytucja? To jest, jak my mamy żyć z Bogiem i jak mamy żyć z ludźmi, tak? Pokazuje nam, jaką mieć właściwą relację. Tora, czyli nauka, prawo, przykazania, poucza nas o tym, tak? Oczywiście Tora to jest ta kwestia, powiedzmy, tych 10 przykazań, ale nie tylko, bo też jest ta kwestia również kultu, czyli składania ofiar, kapłaństwa i tak dalej, i świąt. Ale tutaj widzimy, że kiedy Bóg daje właśnie Torę, to najpierw objawia ją poprzez 10 przykazań, tak? I 10 przykazań jest tak skonstruowanych, zauważcie, że pierwsze 4 przykazania mówią nam o naszej relacji w stosunku do Boga, a pozostałe 6 przykazań o naszej relacji w stosunku do bliźniego. Bo Tora tak naprawdę uczy nas czego? Aby miłować Boga i miłować bliźniego. Amen? Na tym opiera się Tora. Amen? Nauka. Na tym. No, ale później wiemy, że przyszły dalsze przepisy zakonu, Tory i czy powiedzmy kapłaństwa, składania ofiar i tak dalej. Ale właśnie ten dzień, Pięćdziesiątnicy, Żydzi tak właśnie odnoszą, że oni uważają, że najważniejsze dla ludu Bożego, aby mógł się stać ludem Bożym, to musiało być nadanie prawa. Ponieważ oni byli w Egipcie, podlegali prawom Egiptu, byli w niewoli Egipcjan. Chcąc, nie chcąc, musieli służyć faraonowi, służyć bogom faraona, czy im się to podobało, czy nie. I kiedy zostają wyzwoleni i żeby stać się wolnymi ludźmi, to muszą otrzymać właśnie naukę, jak stać się wolnym człowiekiem. Wolnym do czego? By miłować Pana Boga, tego jedynego Stwórcę i miłować bliźniego. Amen? Bo wiemy, że wszyscy ludzie są grzesznikami i Tora nas o tym poucza. Ale również wiemy z nauczania apostolskiego, że grzech w człowieku sprawia to, że chociaż prawo jest dobre, tak, ona objawia nam grzech, nie wiedziałbym, co to grzech, gdyby nie prawo mówiło, ale nie jestem w stanie jako człowiek, ponieważ jestem osobą skażoną, bo w moim ciele mieszka grzech, nie jestem w stanie wypełnić. Amen? I prawo wskazywało na Chrystusa. I Chrystus, Syn Boży, przychodzi z nieba jako doskonały człowiek i On wypełnia w 100% prawo. Amen? I później, kiedy On zmartwychwstaje, daje nam Ducha Świętego, aby to właśnie Duch Święty, działający w nas, pomógł nam wypełniać Boże przykazania. Bo bez Pana nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożych przykazań. Nie jesteśmy miłować Pana Boga z całego serca, z całej myśli i z całej duszy. Nie jesteśmy w stanie miłować bliźniego swojego jak siebie samego, bo to Duch Święty, który rozlewa Bożą miłość w nasze serca, On daje nam możliwość miłowania. Amen? Tak jak Bóg chciał. Amen? I cudowną rzeczą jest właśnie to, że my dzisiaj jesteśmy w nowym przymierzu, tak? I mamy lepsze przymierze niż Żydzi. Oni mieli zapisaną Torę, wiecie, na tablicach kamiennych. A wiecie, kto zapisywał te tablice? Duch Boży. Ogień Boży pisał. A dzisiaj Duch Boży pisze również w naszych sercach. Amen. To jest cudowne. Zobaczcie, przy nadawaniu Tory, tak? Góra Synaj, co się z nią dzieje? Ona drży, ona jest w ogniu. A w dniu Pięćdziesiątnicy co się dzieje? Górna izba drży i płomienie ognia. Widzicie pewne rzeczy? Dobrze. Odliczanie od Paschy. Czym jest tym odliczaniem? Pascha jest początkiem żniw, a Pięćdziesiątnica jest końcem żniw. Wiemy, że w Izraelu były trzy różne żniwa, tak? Były żniwa zboża, moszczu, czyli wina i oliwy. I żniwa zawsze wiążą się z czym? Z deszczem. Tak? Zawsze. Jeżeli nie będzie deszczu, nie będzie żniw. Rozumiecie? Tam jest troszkę inaczej w Izraelu. Tam jest inny klimat. I tam są dwie pory. Deszczowa taka i sucha. I tam u nich okres żniw zaczyna się w tym okresie, jesieni i do wiosny. Pierwszy ten okres tych wczesnych deszczów, to jest właśnie ten od września tam gdzieś do zimy i później wiosna, późny deszcz, który jest bardziej obfity. I Biblia nam mówi w Księga Joela, wiemy o tym, i to cytuje nam właśnie Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, właśnie o wylaniu Ducha Świętego. Tak? I tam jest mowa o dwóch wylaniach Ducha Świętego. Ja wierzę, że my żyjemy w czasach przed przyjściem Jezusa i to jest wylanie późnego deszczu, który będzie bardziej obfity. I ten deszcz późny, on ma właśnie, posłuchajcie, też ma jedno znaczenie. Żniwo. Wiecie, my nie przyjmujemy po to Ducha Świętego, żebyśmy sobie prorokowali i żebyśmy się dobrze czuli, ale żebyśmy byli wyposażeni do żniwa. Amen. I to jest priorytetowym celem Pięćdziesiątnicy. Amen. I to jeszcze mogę powiedzieć. Jak jest u Żydów? Właśnie u Żydów jest tak, że kiedy oni kiedy przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy, oni powiązują to właśnie ze świętem właśnie Tory, nadaniem przykazań przez Mojżesza, tak? Że Bóg daje przykazanie przez Mojżesza na górze Synaj. Ale również oni wiążą to właśnie z tymi żniwami. Czyli koniec żniw. I wtedy w tym dniu oni właśnie przynoszą te plony i oni, szczególnie są takie potrawy, że w tym dniu muszą być potrawa z mleka i z miodu. Co wskazuje na co? no znowu na Torę, na przykazanie, że Tora jest słodka jak miód, jak mleko. I również jest obietnicą ziemi obiecanej. Rozumiecie? Amen. I oni też właśnie w tym dniu spożywają. I to właśnie jest, ja robię jakiś taki posiłek i szczególnie dzieci jako te takie łakocie, mleko, miód, coś słodkiego jedzą, ale właśnie w tym kontekście, że Tora jest taka słodka i taka właśnie, wiecie, to jest to błogosławieństwo. Mleko, ziemia mlekiem i miodem płynące, coś wspaniałego, coś miłego dla naszego podniebienia. Amen? Tora nie jest czymś strasznym, przykazania Boże, że ojej, tego nie wolno, tamtego nie wolno. Ona jest czymś miłym, amen, jest czymś cudownym. Tak jak mleko czy miód jest miłym dla naszego podniebienia, tak samo Słowo Boże powinno być miłe dla naszego serca, powinno być rozkoszą naszego serca, amen, bo uczy nas o Bożej, o miłości do Boga i do bliźniego. Tora nas dobrych rzeczy uczy, amen, amen, dobre rzeczy. Dobrze. I dalej. W tym dniu Żydzi właśnie czytają Torę i jeszcze jedną księgę. Księgę Rut. Dlaczego księgę Rut? No Torę to wiadome. Pięcioksiąg Mojżeszowy. Ale dlaczego księgę Rut? Wiecie, dla Żydów rabinicznych Księga Rut jest oczywistą księgą, która mówi nam o rodowodzie Mesjasza. I oni z tym nie mają problemów. I tam jest ta jedna ciekawa wzmianka. Rut Moabitka, ona była poganką. Tak? I ona weszła w związek małżeński z Boazem. I to również ta księga dla nas, ona nam mówi o czymś takim, jak to, że my jako poganie jesteśmy przyjęci do Bożego narodu, Izraela. Jesteśmy w nich szczepieni. O tym mówi ta księga, że Bóg odkupuje nas, wiecie, Izrael najpierw do nich przychodzi, czy Tora, czy przychodzi do nich nowe przymierze, bo Bóg najpierw dał to, Żydzi byli pierwsi wierzący, tak? A później to jest dla pogan. Bóg przyjmuje nas, wszczepia nas w ten naród. Ta księga o tym mówi. I stąd każdy Żyd dobrze wie, rabin, taki Żyd judaista, co nie uważa Jezusa za Mesjasza, że ta księga jest księgą o właśnie o nadchodzącej erze Mesjasza, w którym Żydzi z poganami będą jednym narodem. Oni tak wierzą. No. Panie, ciekawe, co? Ciekawe, dobrze wierzą. Także mówię wam, czasami ich tradycja nie jest taka głupia. Oni dobrze niektóre rzeczy ujmują i piszą, ale sami jeszcze nie rozumieją, bo nie rozumieją, że tym Mesjaszem jest Jezus, który już przyszedł. Oni dalej czekają, ale mają tą koncepcję. Skąd? Z pism. Tak? Z pism. Dobrze. Co jeszcze bym tak mógł powiedzieć odnośnie związanego z Żydami? Właśnie, o jeszcze jedna rzecz. Pięćdziesiątnica dla Żydów jest również świętem właśnie jubileuszowym, czyli wypuszczeniem jeńców na wolność. Po prostu likwidowaniem długów. Tak? To jest ten dzień, darowane są długi. My dzisiaj, znaczy Bóg patrzy na ludzi, że są w niewoli. W niewoli czego? Grzechu? W niewoli szatana, władcy tego świata. I tak jak Żydzi zostali odkupieni z niewoli Egiptu, tak my dzisiaj w Mesjaszu, Jezusie, przez nowe przymierze jesteśmy odkupieni z niewoli grzechu i szatana do relacji z Bogiem, aby Go miłować i aby miłować bliźniego. Amen? I to jest ten rok jubileuszowy, jest tym wyposażeniem ciebie i mnie do wolności, w miłości do Boga i do bliźniego. Amen? Wolności od grzechu i wpływu szatana. Dalej, Żydzi jeszcze uważają, ci rabiniczni, judaistyczni, że Tora w tym dniu, kiedy właśnie jest pięćdziesiątnica, nadanie Tory, to jest moment zaślubienia. Zaślubienia Izraela z Bogiem. Jest to akt małżeński. Tak oni sobie to tłumaczą. Ciekawe, co? Ciekawe? I teraz zobaczcie, jak my to możemy odnieść do chrześcijaństwa, do naszej wiary chrześcijańskiej. Po pierwsze, musimy zobaczyć na jedną rzecz, że Duch Święty jest dany ludziom wierzącym w Mesjasza Jezusa, którzy pierwszy oczywiście byli Żydami, tak? W dniu pierwocin, Duch tchnięty, pierwszy dzień tygodnia, niedziela, tak? Gdzie jest o tym mowa? W Ewangelii Jana, kiedy Jezus zmartwychwstaje, pierwszego dnia tygodnia, Jezus objawia im się i podchodzi do każdego z nich i tchnął na nich ducha. Podszedł i mówi, weźmijcie Ducha Świętego. To było pierwsze udzielenie Ducha Świętego przez osobę Jezusa Chrystusa, aby dać oczyszczenie, tak, bo uwierzyli w moc Jego ofiary i dać nowe życie do ich serca. I to jest ta prawda, kiedy Jezus spotyka się z Samarytanką. I on do niej mówi, gdybyś ty wiedziała, kto stoi przed tobą i prosiłabyś mnie o wodę żywą, dałbym ci. I on mówił o Duchu Świętym. A wtedy ta woda żywa, ona w tobie będzie źródłem wytryskującym ku życiu. Amen? To jest ten moment, kiedy poznajesz Jezusa Chrystusa jako swego Pana, Zbawcę, Mesjasza, który cierpiał na ciebie, za ciebie. Wtedy te ożywcze tchnienie Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa, bo przyjmujesz Go jako Pana. No Jezusa nie możesz gdzieś ściągnąć tam z nieba, gdzieś tam Go z podziemi, ale przez Słowo Boże Jezus przez Ducha Świętego wchodzi do twego serca. Amen? I wtedy rodzisz się na nowo. To jest ten pierwszy akt odrodzenia duchowego. Jest w tobie nowy potencjał życia. Duch Święty tchnięty. Ale jest potem moment Pięćdziesiątnicy, niedziela również, pierwszy dzień tygodnia, obietnica Ojca, Duch Święty wstępuje z góry, Duch Święty wylany. Amen? I to są dwie różne rzeczy. Po co Duch Święty jest wylany? I teraz bym chciał o tym mówić, bo to, co teraz wam powiem, pokażę wam pięć głównych celów wylania Ducha Świętego. Po co to w ogóle Bóg dla nas zrobił? I teraz chcę mówić przez pryzmat i kontekst jakby nauki nowotestamentowej. Ja znalazłem, rozważałem to w sercu i znalazłem pięć głównych celów wylania Ducha Świętego. Po pierwsze, żeby przyjąć Ducha Świętego, dar Ducha Świętego, moc Ducha Świętego poprzez wylanie, zanurzenie nas mocą z wysokości, to jest inne przeżycie niż nowonarodzenie. Rozumiemy to? Amen? Jaki jest cel? Po pierwsze, musimy zobaczyć to, kiedy Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, że jeżeli wy, będąc złymi dziećmi, potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim, tak? O ileż Ojciec wasz, który jest w niebie, da dzieciom swoim Ducha Świętego. Ale żeby być dzieckiem Bożym, to musisz się na nowo narodzić z Ducha. Amen? Aby otrzymać dar Ducha Świętego. I po co jest ten dar Ducha Świętego? I teraz będę chciał o tym mówić. Po pierwsze, ten dar Ducha Świętego również w Biblii jest nazwany zadatkiem, rękojmią, depozytem, zaliczką. Wiecie, dzisiaj jest tak, że jak na przykład chcesz budować dom, tak? Idziesz do banku i bank mówi, dam ci całą kasę, tam powiedzmy 300 tysięcy na dom, czy tam 400, czy 500. Ale on ci daje w zaliczkach. Nie da ci całej kasy bank, tylko da ci zaliczkami. Ale całą kasę otrzymasz, ale jest jeden warunek. Wiecie, jaki jest jeden warunek? Że są etapy budowy. I Duch Święty jest dawany tym, którzy są mu posłuszni. Rozumiecie? Im bardziej jesteśmy posłuszni, tym bardziej wchodzimy w większe doświadczenie Ducha Świętego. I są pewne etaty. Duch Święty jest właśnie tą zaliczką i ostatecznie ma nas doprowadzić do miejsca zmartwychwstania, do nowego ciała i do tego, abyśmy uczestniczyli w Królestwie Mesjasza. Amen? I razem z Nim współkrólowali. To jest ostateczny cel. A i dlatego potrzebujesz tej zaliczki na dzień dzisiejszy, abyś budował się w ten dom duchowy, abyś był święty, nienaganny przed obliczem, abyś był ozdobiony w dary Ducha Świętego, pełen chwały, bez skazy i bez mazań i niczego w tym rodzaju. I dlatego potrzebujesz Ducha Świętego. Amen? I o tej zaliczce jest powiedziane w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział 5:5. To może Czarek by się szybko wyświetlił, nie będę szukał. Drugi list do Koryntian 5:5. To zaraz przeczytamy i jeszcze później z Efezjan wam pokażę. O. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Słowo rękojmia, czyli ten zadatek, ten depozyt, tą zaliczkę. I jakbyście dalej czytali, czy wcześniej, to jest w kontekście zmartwychwstania, odkupienia. Dalej. I jeszcze może z Efezjan, 1 rozdział 13-14. Zobaczcie. A w nim i wy, którzyście usłyszeli słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I teraz, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Ostatecznie to się objawi przy zmartwychwstaniu. Amen? Ale już w jakiejś mierze doświadczamy dziedzictwa Królestwa Bożego. Amen? Amen? Już dzisiaj. Bo musimy się przygotować. Ale w pełni będziemy dopiero przygotowani przez Ducha Świętego do udziału w zmartwychwstaniu. Amen? Bo bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie być ludźmi przygotowanymi, godnymi na przyjście Pana. Amen? Bo musimy być święci, bez skazy i zmazy. Amen? I musimy być pełni wiary. I Duch Święty jest również duchem wiary nazwany. Amen? Dobrze. 5 celów. Pierwszy cel to, aby wypisać prawo Boże na sercach ludzkich, aby być wolnym do relacji z Bogiem i z bliźnim. Aby znać Jego Słowo i Ducha Świętego. To był pierwszy cel. I list do Hebrajczyków, zobaczcie, 9 rozdział 15-17. Posłuchajcie. Wyświetlisz? Czy ja będę szukał? O, jest. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne, gdzie bowiem jest testament? Nie, to nie jest ten. Nie, to może 10. Przepraszam, troszkę się zgubiłem może. Tak, to jest 10 rozdział, pomyliłem się. I tu jest powiedziane tak. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę. Kiedy Duch Święty przychodzi, On wkłada prawo Boże do naszych serc, pisze zasady Boże, czyli znajomość tego, co Bóg lubi, a czego nie lubi. Nasze sumienie wtedy jest bardziej wrażliwe. Daje nam oczywiście znajomość, bo wiemy, że przez prawo poznajemy grzech, tak? Przez dekalog. Ale również dzisiaj grzechem jest nie wierzyć w Pana Jezusa, bo gdy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, gdyż nie uwierzyli w Niego. Tak? Czyli dzisiaj z perspektywy Bożej większość ludzi powie, no tak, prawo Boże jest dobre, no nie te 10 przykazań, no ale tam Jezus. Odrzucają ofiary Jezusa, nie? Jeśli odrzucamy ofiary Jezusa, nie? Jeżeli odrzucamy Jego ofiarę, jeżeli odrzucamy to, kim On jest, to po prostu nie ma zbawienia. Amen? Bo tylko zbawienie jest przez Jezusa Chrystusa, nie poprzez wypełnianie Tory. Amen? Dlatego tak ważne jest też to zrozumieć. Jezus na przykład mówił, nie? I przyszedłem i objawiłem imię Ojca, aby mieli życie wieczne poprzez objawienie, że objawiłem im Ojca oraz aby wierzyli w Tego, którego On posłał. Czyli dzisiaj życie wieczne to jest to, że my poznajemy Boga jako Ojca i Jezusa, Syna Bożego, który jest tym przebłaganiem za nasze grzechy. I to jest życie wieczne. Amen? Nie znajomość tylko Bożych zasad, ale również znajomość Bożego Syna. Amen? I kiedy właśnie przychodzi Pięćdziesiątnica, Duch Święty daje im to do serc. I co mówi Piotr? Nie cytuje im jakby Tory, tak? I przykazań. Ale mówi im o Jezusie. I mówi, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg. I mówi o nawróceniu się do Żydów, do Jezusa. Nie do Boga, ale do Jezusa. Rozumiecie? On mówi, żeby zwrócili się do Jezusa, bo On jest Mesjaszem. Wiecie, dzisiaj Żydzi, oni się nawracają do Boga, ale nie nawracają się do Mesjasza, bo na Niego czekają. Rozumiecie? Ale dzisiaj, kiedy przychodzi Duch Święty, nie wystarczy, że masz wiarę w Boga. I możesz powiedzieć, no ja wierzę, wiecie, Żydzi, muzułmanie, oni wierzą w Boga, tak? Jedynego. Ale jeżeli odrzucają Syna Bożego, to jest niewystarczające. A tą prawdę i tą świadomość wnosi Duch Święty do serc. Amen? Oczywiście Jezus o tym mówił. Na przykład w 14 rozdziale 26, kiedy On mówi na przykład o Duchu Świętym. Zobaczcie, kiedy Jezus mówi o Duchu Świętym, 14:26 mówi tak, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wiecie, to Duch Święty przypomina nam naukę Ewangelii, naukę Jezusa Chrystusa. On daje nam zrozumienie, głębie, poznanie sensowności tego nauczania. Amen? Duch Święty jest w stanie nas to wprowadzić. Bez Ducha Świętego, no to mamy różne wyznania i kościoły. No. Bez komentarza. Można sobie stworzyć różne organizacje religijne. To jest odpowiedź na to, a dlaczego jest tyle odłamów chrześcijańskich. Bo gdzieś brak jest przeżycia w swoim życiu osoby Ducha Świętego. Dalej. W 16 rozdziale, nie, może jeszcze 15:26 Ewangelii Jana. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. O czym będzie Duch świadczył? O czym? O Jezusie. O Jezusie. Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą wiodącą do Ojca. Nie wystarczy mieć wiarę w Boga. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem, przestrzegać moralnie 10 przykazań i rytuały religijne. To nie jest wystarczające. Amen? Nie jest wystarczające. I może jeszcze 16 rozdział Ewangelii Jana od 7 do 16. Lecz ja wam mówię prawdę, lecz lepiej jest dla was, żebym ja odszedł, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Amen. I tu jest mowa o czym, że to Duch Święty przypomnie. Widzicie, grzechem jest dzisiaj nie wierzyć, odrzucając wiarę, że Jezus jest Mesjaszem. Amen. I On jest tym Mesjaszem cierpiącym, który złożył się Bogu na ofiarę, aby nas ratować od wiecznej zguby. Amen. Jeśli odrzucamy Mesjasza, to nic nam nie da, żadna wiara w Boga i nasza moralność i praktyki religijne. Amen. Możemy być dobrymi ludźmi nawet. Ale jeśli odrzucamy Mesjasza, to już dokonaliśmy wyboru. Amen. Gniew Boży ciąży na nas. Dobrze, także widzimy, że Duch Święty daje te przekonanie, co to jest grzech. Oczywiście przez Torę poznajemy grzech. To, że odrzucamy Jezusa, to jest grzechem. Sprawiedliwość, czyli jeżeli chcemy żyć prawym życiem, to nie jesteśmy bez Ducha Świętego żyć w prawości, w świętości. Amen? Amen? Książę tego świata został osądzony, kiedy Jezus umarł, rozbroił szatana, zabrał mu klucze śmierci i piekła, tak? O tym Duch Święty przekonywuje, że po prostu jesteśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Światłości, tak, Syna Bożego. O tym Duch Święty przekonywuje, że ofiara Chrystusa jest w pełni wystarczająca, aby nas wyzwolić z grzechu, wyzwolić pod wpływu szatana i dać nam święte, sprawiedliwe życie. Amen. To Duch Święty sprawia przekonanie w naszych sercach i daje nam nie tyle to przekonanie, ale siłę i moc, którą jest Duch Święty, abyś tak żył. Amen? Druga rzecz. Cel wylania Ducha Świętego. By być świadkiem. Słowo świadek jest świadkiem, świadek, czyli męczennik. Od tego jest słowa martyrologia. Aby być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Męczennikiem. To oznacza, że ty w obliczu doświadczenia cierpienia, śmierci, czy bólu, czy czegokolwiek, jesteś w stanie za sprawą Ducha Świętego złożyć świadectwo o wierze w Pana Jezusa Chrystusa. I jesteś w stanie złożyć to świadectwo nie w oparciu o swój intelekt i o swoje emocje, ale w oparciu o moc działania Ducha Świętego, który ci daje mądrość i odwagę, byś nie wstydził się Chrystusa. Amen? To Duch Święty jest w stanie to zrobić. I zobaczcie, uczniowie przed zmartwychwstaniem byli bojaźliwi. Po zmartwychwstaniu też byli tacy, no spotkali Pana Jezusa, już trochę ich wiara jakby urosła, tchnął na nich, tak, dał im życie, tchnął na nich ducha, ale mówi, poczekajcie, to nie wszystko. I kiedy Piotr jest ochrzczony Duchem Świętym, wiecie, inny człowiek, odważny, staje przed tymi faryzeuszami i taką mowę daje, że im wszystkim, wiecie, jak to się mówi, kopara opadła, tak? I nazywa ich nawet, wyście ukrzyżowali go. Wy jesteście mordercami. Nie ten Piotr. On wcześniej się bał. Rozumiecie? A to już jest inny człowiek. On ma mądrość, zna pisma. Cytuje Joela, cytuje psalmy, cytuje innych proroków. I wykazuje z pism. Ma mądrość Bożą. Że Jezus jest tym Mesjaszem i odwołuje się na pisma. I ma odwagę i stoi. W opozycji ludzi religijnych. To jest właśnie po to Duch Święty przyszedł, aby nas uczynić świadkami w mądrości, w odwadze i w mocy Bożej, wiecie? Bo później czytamy, że ten Piotr pełen Ducha Świętego, on szedł i cienie go uzdrawiał. Amen? On uzdrawiał, on wypędzał demony. Amen? To przecież było działanie Ducha Świętego. Amen? Czyli to nie jest tylko wiedza o Bogu, to nie jest tylko mądrość, to nie jest tylko odwaga, ale również manifestacja mocy Bożego Królestwa. I to, co zrobił Piotr, kiedy był pełen Ducha Świętego, zobaczył człowieka przed świątynią żebrzącego, tak, który był chromy od urodzenia i on się patrzy na niego i mówi, słuchaj człowieku, ja srebra ani złota nie mam, ale co mam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wstań. Wiecie, jako trzeba mieć wiarę i odwagę, żeby coś takiego zrobić. To nie jest ludzka możliwość, bracia i siostry. To jest działanie Ducha Świętego. Amen? Amen? To jest Duch Święty. I oczywiście znamy te fragmenty. Widzimy Szczepana na przykład, pełnego Ducha Świętego, tak, stoi i w co, jak przemawia, cytuje Księgę Mojżeszową, proroków i tak dalej. I mówi, a wyście jesteście mordercami, wyście byli nieposłuszni Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, oskarża ich. I co? Tłum się wścieka. Kamienują go, a on ma widzenie chwały Pańskiej. Widzi Pana Jezusa Chrystusa. I modli się. Ojcze, nie policz im grzechu tego. I Panie Jezu, przyjmij ducha mego. To nie jest naturalne zachowanie człowieka. To nie jest naturalne. On był pełen mądrości i Ducha Świętego. I nie bał się. I miał ostre słowa, krytyczne słowa do faryzeuszy, do przywódców. Tak go Duch Święty zainspirował. Widzicie, nie zawsze mówienie o Bogu jest miłe, jest tylko dobrą Ewangelią, łechtaniem ucha. Nie zawsze. Bo nawet Jezus nie zawsze był grzeczny w stosunku do obłudnych faryzeuszy i religijnych ludzi. Ale wiecie, żeby mieć taką odwagę i taki tuwet, to trzeba być pełnym Ducha Świętego. I widzicie, pomimo to, że w jakiś sposób może był niegrzeczny dla nich, może się wyniósł, ale w obliczu śmierci był cały czas miłosierny. Mówi, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo wiedział, jakiego ducha jest. Nie krzyczał, Boże, spuść ogień na nich, niech padną trupem, bo Twojego sługę tu chcą ukamienować. On tak nie krzyczał. On rozumiał, jakiego ducha jest, że jest w nim Duch Chrystusowy. I pomimo to, że ci ludzie religijni byli przeciwni Jemu i byli w stosunku do Niego okrutni i Go chcieli zabić, ma przebaczenie do swoich winowajców. Amen? Ma. I modli się. Nie policz im grzechu tego. Nie wiedzą, co czynią. Trzecia rzecz. By być wyposażonym przez Ducha Świętego do walki duchowej w modlitwie i uwielbieniu. List do Efezjan o tym nam mówi. I w końcu, bracia moi i oczywiście siostry również, umocnijcie się w Panu. I później Paweł mówi o zbroi Bożej. I on mówi później o modlitwie i o mieczu Ducha Świętego w kontekście modlitwy. I to są wersety 6 rozdział 10 i 13 do 18. Już nie będę tego czytał. W każdym bądź razie jest modlitwa w duchu. Ja wierzę, że modlitwa w duchu może być na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, że możemy modlić się na językach. To jest nazwane modlitwą w duchu i to czytamy u apostoła Pawła, kiedy mówi o darach Ducha Świętego w liście do Koryntian. Ale również modlitwą w duchu to może być również w zrozumieniu, w naszym ojczystym języku, czyli słowa inspirowane przez Ducha Świętego, stosowne do sytuacji i okoliczności, w jakiej się znajdujesz. Amen. To są słowa właściwe na ten czas i na ten moment, który ty proklamujesz. Amen. I po to jest właśnie Duch Święty nam dany. Do nowego sposobu modlenia się. Paweł mówi w liście do Koryntian, że właśnie Bóg daje odpocznienie, że przez usta jąkałów jakby przemówił do tego ludu i nie chcieli go słuchać. I to było w dniu Pięćdziesiątnicy, wiecie. Duch Święty stąpił na nich i oni słyszeli ich. I czytamy w drugim rozdziale, tak? W 13 chyba wersecie. W Dziejach Apostolskich. I słyszeli ich, jak wielbili Boga i mówili wielkie dzieła Boże. Tak? Oni mówili w językach Medów, Persów, które znali ci Żydzi, bo przyjechali na święto, bo byli z tamtych terenów rozproszeni. Oni znali te języki, bo tam byli, tam mieszkali. Tak? Ale ci Galejczycy, co są ochrzczeni Duchem Świętym, oni nie mają pojęcia o języku Medów, Persów. Oni są odurzeni, oni dziwnie wyglądają, mają płomienie ognia nad głową, tak? I dziwnie wyglądają, a Piotr mówi, słuchajcie, Oni tak wyglądają, bo to nie jest młode wino, ale to jest Duch Święty. Ale ci, co przybyli na święto, czyli religijni Żydzi, oni rozumieją. Rozumieją, o czym oni mówią. I tam jest napisane, a oni mówią o wielkich dziełach Bożych. Amen? I Paweł mówi w liście do Koryntian, jak się modlisz językami, ty tego nie rozumiesz. Ale ty rzeczy tajemne Bogu ogłaszasz i twój człowiek wewnętrzny się buduje. Amen? List do Rzymian w 8 rozdziale jest napisane, że ten duch wstawia się w naszych słabościach. Nie wiemy bowiem, o co się modlić i jak należy się modlić, ale on wstawia się przez nas w niewysłowionych westchnieniach. Amen? Tak Duch Święty właśnie jest w stanie działać. I czasami, ja wierzę w takie rzeczy, że czasami jest to modlitwa na językach, czasami jest to modlitwa w zrozumieniu, tak, w ojczystym języku, tak, inspiracja Ducha Świętego. Ale czasami, i widziałem takie rzeczy, i parę razy nawet przeżyłem, że może tak być, że ty będziesz jęczał przed Bogiem, bo będziesz wyrażał uczucia, płaczu, jęku, bo będziesz się wstawiał, bo tak Duch będzie na tobie spoczywał. I takim przykładem na przykład była Anna. Tak? Matka Samuela, tak? Co nie miała dziecka i poszła do świątyni, Heli ją zobaczył, a ona stała i wyglądała jak odurzona i coś tam jęczała i coś tam mamruciła i on myślał, no pijana jest. Ale ona była w natchnieniu Ducha Świętego, wiecie? I ona wyrażała emocje swojego bólu, swojego żalu, wiecie? I to nie były słowa, ale to były jakieś jęki. Czasami tak Duch Święty działa. Uwielbienie, wiemy, uwielbienie. To, co Jezus powiedział, przez usta dzieci zgotowałeś sobie moc, aby poskromić, tak? Nieprzyjaciela, szatana, tak? I Psalm 149 mówi o tym. Właśnie o tym, żebyśmy wzięli ten miecz i w usta chwały, abyśmy poskrobili wrogów, tak? I może przeczytam ten psalm. Czyli uwielbienie, to jest proklamacja, kim jest Bóg. I to jest miecz duchowy, wiecie, to jest walka duchowa. I trzeba wiedzieć o tym, że mamy to uzdatnienie od Ducha Świętego. Na przykład jest, Paweł mówi, na przykład można się śpiewać duchem na językach. Można? Można. Widzicie, to też jest nadprzyrodzone. Można śpiewać duchem w językach. I to jest walka duchowa. Wiecie, są różne rodzaje języków. Nie chcę teraz w ten temat wchodzić. Ja co najmniej znam 5 rodzajów. Spis bym wam to wykazał. Ale przeczytajmy może Psalm 149. Od wersetu 5. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w usta ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obusieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich wiernych Jego. Amen. Widzicie? Jest radość od Ducha Świętego, jest chwała, szczycenie się Bogiem, jaki jest wielki. I czasami Duch Święty jest w stanie nas tak pobudzić, nasze serca, będziemy radośni i nie będziemy śpiewać dlatego, bo trzeba zaśpiewać piosenkę w kościele, ale to będzie wynikiem entuzjazmu Ducha Świętego. I to jest walka duchowa. Amen. I jak widzimy przykłady z Izraelem, szli na wojnę. No co oni robili? Kapłani tam markę mieli tu, tańczyli, śpiewali, a Bóg stępował i mieszał wrogów tak, że nawet między sami sobą się wyrżnęli. To jest właśnie służba chwały, uwielbienia. Wiecie, tak silna jest. I potrzebujemy Ducha Świętego. Jeśli chcemy wejść w ten wymiar, to jak możemy mówić, no ja już Ducha Świętego nie potrzebuję, Duch Święty już dzisiaj jest zabrany, już niepotrzebny. To w ogóle jak chcemy jako chrześcijanie funkcjonować w tym świecie, gdzie diabeł, no on działa chyba, czy nie działa, nie? Jak? Nie ma jak, wam powiem. Dobrze. Czwarta rzecz. By Kościół, oblubienica, była przyozdobiona, była święta bez skazy i zmazy, przyozdobiona w klejnoty. Tymi klejnotami są dary Ducha Świętego. I Paweł o tym mówi w 12 rozdziale, że pisze o 9 darach, a później mówi, te 9 darów byśmy podzielili na 3 kategorie. Na dary objawienia, na dary mowy i dary mocy. Tak byśmy mogli je podzielić. Takie teolodzy podzielili, no a można się z tym zgodzić. Odrób się pracę domową. Nie będę teraz mówił, w której są kategorii. A później dalej jest mowa o darach służb. Ale jeszcze w tym 12 rozdziale jest powiedziane, i może to przeczytam, w Koryntian, w kontekście tym, o że różnie duch działa w Kościele. I tu jest powiedziane, przeczytam wam to. Po co cel Ducha Świętego dla Kościoła? Już będę kończył. 12 rozdział. I czytam. Jest. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. I teraz, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Widzicie? Kiedy Duch Święty nas chrzci, to chrzci nas do jednego ciała, abyśmy wyrażali dary Ducha Świętego. Wiecie? Oczywiście, żeby stać się członkiem ciała Pana Jezusa Chrystusa, wystarczy pokuta, wiara i chrzest wodny i staje się częścią ciała Chrystusa. Ale by wyrażać dary Ducha Świętego, musisz być ochrzczony Duchem Świętym. I tu są te 9 darów. Mowy, objawienia i mocy. Ale później Paweł dalej mówi w 28 rozdziale o darze służb w Kościele, a Bóg ustanowi w Kościele. Po pierwsze apostołów, po drugie proroków, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. I wymienia. I teraz posłuchajcie. Czy apostołowie byli pełni Ducha Świętego? Tak? Byli. A diakoni, których oni wybierali, jaka była kryteria, by byli pełni Ducha Świętego? Tak? Ja nie wyobrażam sobie osobiście służyć w Kościele, być pastorem, czy diakonem, czy kimkolwiek, nie będąc w przeżyciu pięćdziesiątnicy. To, co wam mówię, może na was dziwnie, patrzycie na mnie, ale tak było na początku. Bo Kościół miał być wyposażony w nadprzyrodzoną moc, aby sprawować służbę dla Boga i dla ludzi. I po to były dary. Jezus wstąpił na wysokość, list Efezjan mówi, i aby ludzi darami obdarzyć. Amen. I wtedy Jezus wylał obdarowanie dla Kościoła. Rozumiecie? I są różne dary służb. Jeszcze czytamy w liście do Rzymian. Jest dar miłosierdzia, dar niesienia pomocy, dar prorokowania, różne rodzaje języków i tak dalej. Dar kierowania, jak to pisze Paweł, byśmy dzisiaj powiedzieli, dar liderstwa. I to wszystko jest w oparciu o to, bo przyjęliśmy dar Ducha Świętego. Nie wystarczy pójść do szkoły biblijnej i się wyedukować. Nie wystarczy mieć ludzki potencjał, wiecie, bo nawróciłem się, bo byłem w świecie, tak? I nawracam się, tak? Przyjąłem wiarę, chrzest, jeszcze Ducha Świętego nie przyjąłem, powiedzmy mocy daru Ducha, tak? Nie przyjąłem. No ale ponieważ w świecie grałem, no to ja muszę teraz grać w Kościele. Niekoniecznie tak musi być. Ja bym był za tym, żeby to byli ludzie pełni Ducha Świętego. Bo służba kapłanów to było namaszczenie. I oni byli chwalcami. Amen? I ludzie do uwielbienia nie powinni po prostu bagatelizować temat chrztu Duchem Świętym. Dla mnie to jest pomyłka, że w ogóle opieranie swojego talentu na ludzkich możliwościach. Wiecie, bo wiecie, szataniści też nawet, oni tam grają, wiecie, rocka, nie? I się okazuje, że niektórzy ci szataniści z tych kapel heavy metalowych, hard jakichś tam różnych metalowych, że to są super jacyś tam gitarzyści czy perkusiści. No i co z tego? To do kościoła go weźmiemy? Ja nie jestem przeciwny temu, aby mieć zdolności ludzkie, tak? Ale niech te zdolności ludzkie będą ujarzmione przez Ducha Świętego. Amen? Pod kontrolą Ducha Świętego. Amen? Tak powinno być. Amen. Także widzimy, że wyposażenie Kościoła w służby i w dary Ducha Świętego i w to, żeby Kościół był święty, żeby Kościół funkcjonował w oparciu nie o działanie ludzkiej siły i mocy, ale w oparciu o działanie Ducha Świętego przez nas. Amen. I po to są potrzebne te dary. Amen. Bo Kościół Chrystusa Jezusa, sama nazwa mówi, to jest Kościół pomazania, Kościół Chrystusa, namaszczenia. Nie ma tam miejsca na cielesność. Amen. Bo my mamy tylko być naczyniami namaszczenia. Amen. I tak, ile w nas jest tego namaszczenia i przepływu namaszczenia, tyle jest Kościoła, tak naprawdę, biblijnego Kościoła. No taka jest prawda, no. Możemy być martwi religijnie, możemy nawet fajne piosenki śpiewać, ale wiecie, są kościoły, gdzie są ludzie nieodrodzeni duchowo i oni śpiewają pieśni dla Boga, ale jakbyście tam weszli, to byście stamtąd szybko uciekali. Nie wiem, czy wy wiecie, o czym ja mówię. Ja już się w czymś takim nie odnajduję. Nie chcę mówić jakie, co, jak, gdzie, ale myślę, że już mieliście podobne doświadczenia. Dobrze. Ostatni cel wylania Ducha Świętego. By Kościół był wyposażony przez Ducha Świętego do żniwa, dla zdobywania dusz dla Królestwa. To był najistotniejszy cel. I uważam priorytetowy, bo mieli być świadkami Pana Jezusa Chrystusa. I Duch Święty nie jest nam dany po to, byśmy mieli kółko wzajemnej adoracji tu w kościele i tak się miłowali. O Marcinku, kochany, o jaki masz problemik, o tak, o jak mi cię szkoda. Pomodlę się o ciebie, pozwolisz, no dobrze. I wiecie, oczywiście my mamy sobie usługiwać w Duchu Świętym, bo te dary Ducha Świętego mają budować Kościół. Amen. To też jest jeden z celów. Ale uważam, że tym głównym celem, jak czytamy Dzieje Apostolskie, to było zdobywanie dusz. Amen. I dlatego zostali ochrzczeni, zobaczcie, tam w domu na górze, tak jak my dzisiaj tutaj, tak oni byli na piętrze. I tak ich Duch Święty rozsadził, że wybiegli na ulicę. Oni nie siedzieli tutaj i przeżywali obecność Ducha Świętego, ale fajnie, ale czad, mówię wam, normalnie, cudownie. A tam ludzie umierają, wiecie. Rozumiemy, po co jest teraz cel Ducha Świętego, po co jest pięćdziesiątnica. Ja sobie to wymedytowałem, czytałem Biblię, rozmyślałem nad to i Bóg mi pokazał tych pięć celów. Prosto wam to pokazałem. Możecie się z tym zgodzić, czy też nie. Możecie powiedzieć, że to moja nauka. Jakkolwiek. Ale myślę, że to, co wam pokazałem, jest proste. I możecie po prostu zobaczyć, że tak w Słowie Bożym jest. I przypomnę, już teraz skończę. Pierwszy cel wylania Ducha Świętego, aby prawo Boże, aby znajomość Ewangelii, znajomość zbawienia była wypisana w twoim sercu przez Ducha Bożego. Drugi cel, by był świadkiem Pana Jezusa Chrystusa w mądrości, w odwadze, nawet za cenę prześladowania i śmierci. Będziesz miał odwagę, będziesz miał mądrość, będziesz miał moc do czynienia znaków i cudów. Amen? Amen. Trzecia rzecz, by wyposażyć przez Ducha Świętego ciebie do walki duchowej, szczególnie w modlitwie i w uwielbieniu, inspiracja Ducha Świętego. Są różne rodzaje języków, może być modlitwa na językach, może być śpiew na językach i oczywiście może być to w zrozumieniu po polsku. Jest to oręż walki duchowej. Czwarta rzecz. By Kościół w Lublinicy był wyposażony, był święty, niepokalony i był wyposażony w dary Ducha Świętego. Te 9 darów i plus dary służb, abyśmy siebie budowali. Amen. Amen. To jest ten cel. I piąty cel, ostatni, uważam najważniejszy, abyśmy byli zdobywcami dusz dla Bożego Królestwa. Amen. Czy ty rozumiesz, po co potrzebujesz daru Ducha Świętego teraz? To już wiesz, o co tu chodzi? Kto z was wie już, o co chodzi? Amen. A chcecie tak żyć? Bo to najpierw musi być tu, a później musi być, wiecie, w praktyce. Chcecie tak żyć? Amen. To będziemy się też o to modlić. Amen. Ja pomodlę się ogólnie, poproszę muzyków. Później będziemy się o was modlić. Ojcze, ja ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci i siostry. I proszę cię, Panie, abyś umocnił tą prawdę w głębi naszych serc. Prawdę o Duchu Świętym. My cię, Duchu Święty, zapraszamy na to miejsce i prosimy cię, Duchu Święty, abyś umocnił nas w tym celu, po co ty przyszedłeś do naszych serc. Jaka jest twoja wola, jaką winniśmy wykonać pracę na rzecz chwały imienia Jezusa Chrystusa i budowania Królestwa Bożego i, Panie, budowania twego Kościoła, Panie. Dopomóż nam w tym, Ojcze, przez imię Jezusa Chrystusa i w mocy i pomocy Ducha Świętego, aby każdy brat i siostra w tym zgromadzeniu rozumiał pełnię Ducha Świętego i był posłuszny Duchowi Świętemu, aby, Panie, być narzędziem Twojej chwały, narzędziem, Panie, Twojej mocy, narzędziem Twojej miłości, abyśmy byli, Panie, błogosławieństwem dla tego świata w imieniu Jezusa. Amen. Amen.